Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy w ten sobotni poranek. Na początek powiemy o edukacji zdrowotnej. Przedmiot od nowego roku szkolnego będzie obowiązkowy. Jakie będą korzyści dla uczniów?
Oni mogą się spotkać tam z profesjonalistami, którzy mówią o tym zdrowiu w oparciu o dowody naukowe, bo jak wiemy, na temat zdrowia wypowiadają się wszyscy.
Cały czas trwają szkolenia nauczycieli.
129 poznańskich studentów oddało do tej pory szpik. W tej grupie znalazł się student Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Po roku do mnie zadzwonili totalnie niespodziewanie i potem już poszło z górki, bardzo szybko. Zostałem faktycznym dawcą, oddałem szpik, pojechał do Austrii, do mojego chłopca.
Za nami kolejna akcja zapisywania się studentów do banku szpiku.
Po muzycznej przerwie przyjrzymy się pacjentom ze szpiczakiem na ten złośliwy nowotwór krwi. Chorują coraz młodsi.
Mówiliśmy o pacjentach starszych, 50-letnich, 40-letnich, ale mamy coraz więcej tych pacjentów 30-letnich.
Za nami Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem Plazmocytowym.
Na finał naszego magazynu będzie o poznańskiej misji okulistycznej, która wróciła do Polski z Afryki. W Sierra Leone medycy konsultowali pacjentów.
Cała masa chętnych czekała, aby wejść do gabinetu. Kolejki duże, ludzie się kłócili, no bo to jedyna okazja, żeby skorzystać z specjalisty.
Plan jest taki, że lekarze wrócą do Sierra Leone, by wykonać zabiegi usunięcia zaćmy.
Magazyn na zdrowie.
Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, z wyłączeniem elementów dotyczących zdrowia seksualnego. Zajęcia będą prowadzić odpowiednio przeszkoleni nauczyciele biologii, przyrody, czy ci, którzy uczyli wcześniej wychowania do życia w rodzinie.
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest jedną z 11 placówek w Polsce, które prowadzą bezpłatne podyplomowe studia edukacja zdrowotna finansowane przez MEN. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony drugi nabór. Jak wypadł pierwszy? O tym rozmawiam z prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu profesor Eweliną Hawłowską i dr Moniką Karasiewicz z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej.
Mieliśmy szczęście do bardzo fajnej grupy nauczycieli, nauczycieli ciekawych tutaj tych zagadnień, które znajdują się w podstawie programowej, zaangażowanych. Większość z naszych 50 nauczycieli miało już możliwość uczenia przedmiotu edukacja zdrowotna bez dodatkowego przygotowania, czyli mieli wcześniejsze przygotowanie, byli nauczycielami biologii, wychowania fizycznego, także jakby bez dodatkowych studiów podyplomowych mieli prawo prowadzić te zajęcia, ale chcieli się dokształcić. Dla nas to jest dosyć zrozumiałe, ponieważ podstawa programowa dotyczy bardzo aktualnych kwestii, które dotyczą zdrowia i jest no, dość wymagająca. Szeroki zakres tutaj tych treści jest planowany.
Teraz edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Czy już do Państwa znowu się urywają telefony? Zostanie ogłoszony drugi nabór.
Tak, rozpoczniemy kolejny nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych dla naszych nauczycieli. Cieszylibyśmy się bardzo, gdyby to byli reprezentanci szkół, które do tej pory nie miało okazji studiować na naszym uniwersytecie, bo w ten sposób skala rażenia tych studiów podyplomowych będzie jakby zdecydowanie większa. Już widzimy, że jest pewne zainteresowanie. To są studia bezpłatne dla naszych nauczycieli. Oczywiście zainwestować powinni czas, energię. Zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać, bo wiemy, że bardzo istotną kwestią jest to, komu dyrekcja szkoły powierzy edukację zdrowotną.
Zagadnienia, które tu podnosimy, są bardzo różnorodne i są też nie zawsze bardzo łatwe. Są też prowadzone różnymi metodami. Myślę, że taką wartością dodatkową tych studiów podyplomowych dla nauczycieli jest to, że oni mogą się spotkać tam z profesjonalistami, którzy mówią o tym zdrowiu w oparciu o dowody naukowe, bo jak wiemy, na temat zdrowia wypowiadają się wszyscy, celebryci, influencerzy, politycy, no bardzo wiele osób ma swoje zdanie na temat edukacji zdrowotnej, zdrowia, profilaktyki. Tutaj natomiast zachodzi taka możliwość porozmawiania i zweryfikowania tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam w mediach społecznościowych się pojawiają w internecie, czasami w jakichś czasopismach nawet, no i zweryfikowania tego, czy to jest rzeczywiście wiedza, czy to są rzeczy oparte właśnie o jakieś badania profesjonalnie przeprowadzone, czy warto to wdrażać. To jest ogromną wartością dla tych nauczycieli. Tutaj dotyczy to kwestii aktywności fizycznej, odżywiania, używek różnego rodzaju, pracy z ekranami. To, co wiemy od młodzieży, ponieważ my tutaj często prowadzimy i drzwi otwarte i zapraszamy młodzież licealną na przykład na nasze wykłady otwarte, to na przykład oni są bardzo mocno zainteresowani stylem życia, ale takimi tak zwanymi biohacks, czyli takimi sposobami dbania o zdrowie, które są bardzo efektywne jeżeli chodzi o nakłady, czyli niewiele zmieniamy, a mamy bardzo duży uzysk, jeśli chodzi o taką korzyść zdrowotną. I możemy dzięki temu wybrać te rzeczy, które działają najlepiej, najefektywniej i pozwalają nam uzyskać najlepsze korzyści zdrowotne. I to są wszystko metody oparte o dowody naukowe i to są te rzeczy, które możemy zaczerpnąć właśnie od naszych profesjonalistów.
Po tym pierwszym roku pilotażowym, czy coś się zmienia w tym programie?
Edukacja zdrowotna będzie realizowana obowiązkowo w klasach 4-8 oraz w szkołach ponadpodstawowych co najmniej 2 lata do wyboru przez dyrekcję szkoły, w których klasach, w których rocznikach będzie dokładnie się to działo. Jeśli chodzi o podstawę programową, to my tutaj w ramach studiów podyplomowych nie planujemy żadnych większych zmian w tym zakresie. Oczywiście czekamy na jakieś uszczegółowienia ze strony ministerstwa. Nie zapominajmy, że pierwszymi edukatorami zdrowotnymi jesteśmy my, rodzice, opiekunowie prawni, a szkoła ma wesprzeć realizację edukacji zdrowotnej, tej, która dzieje się w domach.
Czy zaskoczyło coś Państwa, jeżeli chodzi o te dotychczasowe spotkania ze słuchaczami?
To, co dobrego się wydarzyło na pewno na tych studiach podyplomowych, to to, że w tej grupie mamy kilkoro przedstawicieli szkół promujących zdrowie. To jest inicjatywa takiego programu siedliskowego, programu promocji zdrowia. I jak na województwo wielkopolskie, te 151 placówek, które teraz mamy, szkół, przedszkoli promujących zdrowie, jest stosunkowo niewielką liczbą w morzu potrzeb. I mieliśmy tutaj niesamowity taki element edukacji rówieśniczej, czyli nauczyciele tak naprawdę pomiędzy sobą, nawet bez większej interwencji wykładowcy, na tych pierwszych kilku spotkaniach uczyli się od siebie nawzajem, jak kształtować warunki sprzyjające zdrowiu uczniów, a ewentualnie jak wejść na ścieżkę szkół promujących zdrowie w przyszłości.
To warto podkreślić, że promocja zdrowia to właśnie takie 2 elementy. Pierwszym jest edukacja zdrowotna, którą tutaj możemy krzewić, gdzie uczymy, co mamy robić, jak mamy robić, po co mamy to robić, ale drugim i nie mniej ważnym komponentem jest stworzenie ku temu warunków. I to dotyczy zarówno siedliska szkolnego, jak i szkoły promującej zdrowie, natomiast dotyczy to całego naszego otoczenia i środowiska. I mamy nadzieję, że być może ta wiedza, ta masa krytyczna wiedzy, która się zwiększa w społeczeństwie dzięki tym zajęciom, spowoduje, że my zaczniemy tworzyć te nasze środowiska, siedliska, ekosystemy, w których funkcjonujemy, po to, aby one przez swoje rozwiązania, które tam wdrażamy, żeby one były rzeczywiście promujące zdrowie, żebyśmy mieli, nie wiem, zdroje wodne, filtry wodne na korytarzach, tak jak mamy w tej chwili w naszej uczelni, się pojawiają one w szkołach, że mamy te zajęcia z wychowania fizycznego w świetnych warunkach prowadzone, zachęcająco prowadzone w taki sposób, żeby ci młodzi ludzie nie traktowali na przykład tego rodzaju aktywności jako czegoś niechcianego, niemiłego, tylko tego pożądanego, na co czekają. No i wreszcie stołówki szkolne i zdrowa żywność, automaty w szkołach z żywnością, żeby szkoły zaczęły ingerować, jaka oferta się pojawia dla uczniów, bo to jest właśnie prawdziwa promocja zdrowia. Takich miejsc chcemy właśnie jak najwięcej stworzyć.
Podyplomowe studia edukacja zdrowotna trwają 3 semestry. Nabór zostanie ogłoszony 22 kwietnia. Pierwsze zajęcia już w czerwcu. Organizatorzy liczą na zgłoszenia ze szkół z całego regionu, także branżowych i z mniejszych miejscowości.
Na zdrowie.
Znów powiększyła się polska baza potencjalnych dawców szpiku. To dzięki studentom, którzy przez cały tydzień rejestrowali się w bazie Fundacji DKMS.
Akcję zorganizowano na 4 poznańskich uczelniach. Każdego dnia w poszczególnych punktach zapisywało się po kilkadziesiąt osób. Dominik Przybysz zachęcał studentów Uniwersytetu Medycznego, by dołączyli do bazy potencjalnych dawców szpiku.
Co sprawiło, że pan się zaangażował w tę akcję?
Zostałem faktycznym dawcą i po tym zobaczyłem, że fundacja działa i faktycznie ma to jakiś sens i dopiero po tym śledziłem stronę fundacji, zobaczyłem właśnie link do zgłoszenia, mówię, co mi szkodzi, zgłoszę się. I pierwszy raz był w edycji grudniowej. Spodobało mi się i stwierdziłem, że jeszcze raz spróbuję, bo fajna inicjatywa i widać, że ma to jakiś sens i głębszą jakby wartość.
Został pan faktycznym dawcą, czyli oddał pan szpik, tak?
Tak, oddałem szpik w sierpniu. Szpik, jakby to powiedzieć, pojechał do Austrii, do mojego chłopca. Także udało się komuś pomóc faktycznie i byłem z tego bardzo zadowolony. Zawsze jak się zgłaszałem, to miałem taką myśl, że oczywiście pomoc każdemu jest zawsze wartościowa, ale zawsze miałem takie właśnie w głowie, że jednak dużo dzieci choruje właśnie na nowotwory szpiku i nowotwory właśnie układu krwiotwórczego. I zawsze miałem taką w głowie myśl, że fajnie jakby to było dziecko. No i faktycznie się udało. I co ciekawe, człowiek nie wie, komu oddaje. W momencie, kiedy odda, dopiero się dowiaduje.
To w banku był pan już pewnie zapisany od pewnego czasu, skoro w sierpniu doszło do pobrania.
Około roku byłem.
Czyli bardzo szybko się zgłosili.
Bardzo szybko, tak. Tak, około roku byłem właśnie w banku jako potencjalny dawca i po roku do mnie zadzwonili też totalnie niespodziewanie, bo tu jakieś egzaminy, sesja egzaminacyjna i tak totalnie zaskoczenia i potem już poszło z górki, bardzo szybko.
Czyli każdy, kto się zapisze do banku, no musi mieć tą świadomość, że telefon kiedyś może zadzwonić, tak?
Tak, to jest bardzo ważne, że musi mieć tą świadomość, że telefon może zadzwonić, ale co ciekawe, zawsze jest pełna dobrowolność. Mhm. Czyli nawet jeżeli ktoś się zapisał i po 20 latach zadzwoni fundacji, że potrzebuje szpiku, zawsze uszanowana będzie decyzja osoby, jeśli odmówi, w pełni dobrowolny to jest.
U Państwa pewnie ta świadomość w ogóle chorób i pomagania jest większa, no bo to jest uczelnia medyczna. Część osób pewnie już się zapisała do banku. Jak to wygląda?
Tak, u nas ogólnie na uczelni jest bardzo dużo osób zapisanych, poza właśnie uczelnią, także nie mamy tylu potencjalnych dawców takich nowych, co na innych uczelniach, bo jednak ta świadomość, tak jak Pani wspomniała, no jest znacząca, bo jednak kształcimy się w tych kierunkach jednak wszyscy. Jednakże są cały czas nowe osoby, bo przeważnie nie rejestrują się, bo trochę nie ma czasu, trochę też nie wiedzą, jak będą się zarejestrować, a tutaj właśnie wychodzimy do ludzi, żeby ułatwić im tą decyzję i zapisanie się do bazy.
Akcja organizowana 2 razy w roku, teraz mamy tą wiosenną edycję i jak zainteresowanie?
Zainteresowanie, powiem szczerze, stabilne, czyli takie jak zawsze, utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie.
Ale rozumiem, że każdy dawca potencjalny się liczy, no bo niektórym osobom bardzo trudno znaleźć tego genetycznego bliźniaka.
Tak, szansa znalezienia wśród rodziny to jest około 25% tylko, także resztę trzeba poszukiwać od dawcy niespokrewnionego i nasza chwila rejestracja zajmuje około 10 minut, może dać komuś szansę na całe życie, także zachęcamy, promujemy to, żeby jak najwięcej osób się faktycznie zapisało i miało tą świadomość, że faktycznie może komuś pomóc, a nie tylko przejść obok i spojrzeć.
To jeszcze na koniec powiedzmy, jak wygląda ta rejestracja, wypełniamy ankietę.
Tak, w tym roku jest nowa forma rejestracji, mianowicie e-rejestracja, czyli wszystko robimy na swoim telefonie, skanujemy kod QR znajdujący się na stanowisku, uzupełniamy swoje dane, chwilowy kwestionariusz medyczny, sprawdzamy, czy potencjalna osoba może zostać dawcą i ostatecznym takim finałem jest pobranie wymazu, 3 patyczki z policzka, z zewnętrznej strony policzka, po około minucie. To jest na zbadanie antygenów HLA. Pakujemy to do koperty i tak naprawdę to jest wszystko. Nie pobieramy żadnej krwi, nic takiego, zwykłe patyczki.
Coś wyklucza? Jakieś schorzenia?
Tak, wykluczają schorzenia. Niektóre schorzenia przewlekłe, ale też nie wszystkie. Na pewno nowotwory złośliwe, choroby autoimmunologiczne, ale też nie wszystkie. Na przykład Hashimoto można bez problemu. Tylko ważne, żeby te choroby się na siebie też nie nakładały. Czyli albo jedno, albo drugie. Ale zawsze to sprawdzamy z kwestionariuszem, ponieważ są pewne wyjątki. Niektóre choroby są bezpośrednio do wyjaśnienia z lekarzem fundacji.
Jest górna granica wieku?
Tak, 55 lat. W bazie zostajemy do 60 lat. Także od 18 roku życia do 55 rejestrujemy, a w bazie zostajemy do 60.
I czekamy na telefon.
Tak, i czekamy z niecierpliwością na telefon i oczywiście na zgodzenie się, żeby zostać tym faktycznym dawcą.
Jestem dawcą rzeczywistym i chciałem dalej pomagać ludziom, żeby mogli też mieć tą przyjemność zostania dawcą.
A ja z kolei nie mogę zostać dawcą i chciałam jakoś pomóc.
I akcje studenckie są bardzo pomocne, żeby się zarejestrować.
Ja tak samo widziałam reklamy na różnych mediach społecznościowych i w telewizji.
Popłyniemy razem. Mam nadzieję, że się uda. Zachęcimy studentów do rejestracji.
W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Dla ponad 800 osób rocznie jedyną nadzieją jest znalezienie bliźniaka genetycznego, czyli niespokrewnionego dawcy szpiku.
Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Ani o czym pisać. Za dużo się zdarzyło, żeby się zachwycać. Szum wiadomości mnie zalewa z krańców globu. Milionów znaczeń magma wchodzi mi do domu. Małe wzruszenia, festiwale, piękne sprawy. W czarnych odtuszu łzach na zdjęciach ci do twarzy. Nic się nie stało, słowa ciekną, miał być ogień. My mamy pustki w głowach, głowy w telefonie.
Się zatrzęsła ziemia, przerwała sen, oderwała nas od niechcenia.
Nic nas nie ziębi ani nic nas nie parzy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Wszystko to, co ekran mi wyświetla, płynę spokojnie w mojej bańce bezpieczeństwa. Znów się żegnamy, będąc obok wirtualnie. Płaczemy, patrząc sobie w oczy na FaceTime'ie. Kurtyna już zasłania to, co było wczoraj. Dzisiejsze zaraz zginie, po co się przejmować? Wielkie narracje, ideały porzucone. To nic nie znaczy, chodźmy wszyscy w inną stronę.
Jeden raz nam się zatrzęsła ziemia, przerwała sen, oderwała nas od niechcenia.
Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty.
Magazyn na zdrowie.
Niedawno przypadał Światowy Dzień Walki ze szpiczakiem plazmocytowym. To choroba nowotworowa, wywodząca się z nieprawidłowej komórki układu odpornościowego. Schorzenie jest stosunkowo rzadkie, a objawy podstępne i mało charakterystyczne.
Spotkanie z ekspertami na ten temat, popularyzujące wiedzę o szpiczaku, zorganizowało Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.
W Polsce pod kątem zapadalności widzimy zwiększenie liczby pacjentów. Teraz liczba pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego przekracza już 10 tysięcy. Rocznie powyżej 2 tysięcy pacjentów słyszy rozpoznanie szpiczak plazmocytowy.
Mówi profesor Krzysztof Jannopoulos, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologicznego i Transfuzjologicznego.
Ten szpiczak jest rozpoznawany głównie u osób starszych, powyżej 65 roku życia. Mediana chwili rozpoznania to 69 lat, ale widząc, jak starzeje nam się społeczeństwo, możemy podejrzewać, że tych przypadków będzie przybywało, bo częstość występowania szpiczaka plazmocytowego zwiększa się wraz z wiekiem. Także im starsze społeczeństwo mamy, to będzie częściej występował. A po drugie, i to ten pozytywny element, to coraz skuteczniej leczymy chorych na szpiczak. Także będzie kumulacja. My mówimy często o efekcie kuli śnieżnej, że chorych na szpiczaka będzie przybywało. I o ile nie jesteśmy w stanie odwrócić zapadalności na szpiczaka plazmocytowego, to skuteczność leczenia będzie nam zwiększała chorobowość. Także musimy się przyzwyczaić, że chorych na szpiczaka będzie coraz więcej.
Chorych będzie więcej, tymczasem rozpoznanie choroby nadal jest opóźnione, bo objawy ogólne są często lekceważone i zrzucane na wiek pacjenta.
bardzo często zaczyna się podstępnie objawami ogólnymi. Jednym z nich jest osłabienie. Ono oczywiście może być tłumaczone przez niedokrwistość, która akurat w przypadku szpiczaka jest jednym z najczęstszych objawów. Aż 85% pacjentów chorych na szpiczaka ma niedokrwistość, ale osłabienie w wieku tej mediany, o której mówiłem, 68 lat czy 69, no może wynikać z wielu różnych przyczyn i niestety często nawet być lekceważone zarówno przez pacjenta, jak i przez lekarza, który spotyka chorego na ścieżce diagnostycznej.
Wiadomo, że jest to choroba, która będzie towarzyszyć pacjentom przez całe życie. Pacjenci od samego początku żyją z tym poczuciem niepewności.
Mówi Barbara Leonardi z Fundacji Carita.
Czy leczenie zadziała? Czy uda się chorobę opanować? A później, już w momencie remisji, kiedy będzie nawrót? Bo w przypadku 90% pacjentów ten nawrót następuje. Co to oznacza na co dzień? To oznacza dostosowanie swojego życia, ale też życia rodziny, bo wiadomo, że tego typu choroba to nie jest tylko kwestia życia pacjenta, tylko kwestia całej rodziny.
Aby zdiagnozować, jakie są problemy pacjentów, powstał raport pod tytułem Potrzeby i oczekiwania pacjentów z nawrotem szpiczaka plazmocytowego, do którego przyczyniła się również Fundacja Carita, mówi jej prezes Łukasz Rokicki.
Ten raport, który powstał, też będzie jakby takim dobrym materiałem właśnie dla tych lekarzy POZ. I tutaj myślę, że naszej perspektywy organizacji pacjenckich, my też dzięki właśnie takim aktywnościom pokazujemy właśnie kierunek, który może być przydatny dla tego lekarza, bo my kiedyś zrobiliśmy takie też badanie, którym chcieliśmy sprawdzić, jaki jest średnia czasu pacjenta, zanim on trafi do lekarza hematologa, kiedy on zostanie zdiagnozowany. W kilku krajach, czy nawet w kilkunastu chyba, razem tutaj z organizacją szpiczakową Myeloma Patients Europe, i okazało się, że średni czas to było chyba półtora roku, jak nie dłużej, bo mówiliśmy o pacjentach starszych, 50-letnich, 40-letnich, ale mamy coraz więcej tych pacjentów 30-letnich. No, zadzwonił do nas do organizacji pacjent, który poszukiwał swojej choroby przez około 2 lata. Chodził na siłownię, był lekkoatletą i cały czas słyszał: młody ćwiczy, no przecież pan siłownie tutaj trenuje bardzo mocno, jeździ pan na zawody, no to w czym problem? Łatwo stwierdzić, tak, to są pewnie jakieś ortopedyczne problemy i tak dalej. I bardzo często to słyszymy, tak, odbijamy się od drzwi do drzwi, pacjenci jak dzieci we mgle troszeczkę chodzą i brakuje nam właśnie tej wisienki na torcie, tego wsparcia lekarzy, też pierwszego kontaktu, większej wiedzy, może też jakiejś kampanii bardziej edukacyjnej z NFZ-ki zrobić, żeby tych pacjentów troszeczkę pokierować.
W Poznaniu chorzy na szpiczaka leczeni są m.in. w Klinice Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Szamarzewskiego.
Na koniec przeniesiemy się do Afryki, bo do Poznania wróciła właśnie okulistyczna misja medyczna. Przez 2 tygodnie okulista i ratownik przebadali ponad 600 pacjentów.
W tym afrykańskim kraju, doświadczonym najpierw przez wojnę domową, a potem epidemię eboli, za opiekę medyczną trzeba płacić. Większości mieszkańców na to nie stać. Do Sierra Leone na 2 tygodnie wyjechał okulista Paweł Kaprzewicz i ratownik medyczny Tomasz Liber. Wysłało ich Poznańskie Stowarzyszenie dla Świata. U nas teraz rozmowa z ratownikiem Tomaszem Liberem i Justyną Janiec-Palczewską.
Ile dni na miejscu państwo byliście?
Dobre pytanie, muszę policzyć, bo już nie pamiętam, ile to było. 14 dni, 2 tygodnie.
To był trudny wyjazd? Bo pan ma doświadczenie.
Logistycznie właśnie nie był najgorszym wyjazdem, bo mieliśmy bardzo blisko z lotniska do miejsca naszych działań, więc logistycznie nie. Na pewno było to nowe miejsce, przede wszystkim kraj, który ma niezbyt ciekawą historię przez wojnę domową, ebolę, więc zniszczony, ale przede wszystkim wszyscy mili, uprzejmi i komfortowo nam się pracowało.
Czyli można powiedzieć, że czekali na państwa.
Zdecydowanie czekali i nadal czekają, aż wrócimy.
No właśnie, jak to wszystko na miejscu wyglądało?
Na miejscu wyglądało to w ten sposób, że w momencie, kiedy przyjechaliśmy, to już w tym samym dniu od razu ksiądz Olek zabrał nas do pobliskiego szpitala. Pani dyrektor na nas czekała, prowadziła nas po całym szpitalu, pokazała, gdzie będziemy pracować, jak będziemy działać i na drugi dzień już cała masa chętnych czekała, aby wejść do gabinetu. Kolejki duże, ludzie się kłócili, no bo to jedyna okazja, żeby skorzystać z specjalisty.
Rozumiem, że oni dostępu do okulisty nie mają.
Mają, bardzo ograniczony, ale przede wszystkim jest płatny. A to niestety większość społeczeństwa nie stać.
Osoby w jakim wieku stały w tej kolejce?
Od 3 miesięcy do 80 paru lat.
Wszyscy z problemami ze wzrokiem.
Wszyscy z problemami, dokładnie, wzrok. Było to przede wszystkim misja rozpoznawcza. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Sprawdziliśmy, jak to tam wygląda. Przygotowaliśmy grunt pod kolejny wyjazd, już typowo operacyjny.
Ile osób zakwalifikowanych do operacji?
Do operacji przeszło 200 osób, a przez nasze ręce przeszło 530 osób.
Jeśli chodzi o sam dojazd na miejsce, bo to też daleko.
To była dość duża przygoda, bo leciliśmy przez Gwineę. No i tam dość dużo komplikacji, ale to myślę, że możemy pominąć. Ale bezpiecznie dotarliśmy do Sierra Leone i tam już wszystko poszło sprawnie.
A sam dojazd z lotniska na miejsce tej misji?
Niedużo, bo tak naprawdę to było 125 km, ale przez inne państwo, więc problemy na granicach wydłużyły nam ten czas do 10 godzin.
Jeśli chodzi o pogodę, uciążliwa?
Pogoda typowo afrykańska, czyli powyżej 35 stopni, upalnie, ale już chyba się przyzwyczailiśmy.
Coś panu z tej misji tak bardzo utkwiło w pamięci?
Tak, jedna rzecz, to co Paweł na to mocno zwrócił uwagę, że jest bardzo dużo dzieci z chorobą jaskry, gdzie niestety nieleczona na miejscu doprowadzi do ślepoty i to go chyba tak najbardziej uderzyło, bo w Polsce mało co spotykane, a tam niestety te dzieci mają duży problem z tym.
Kwestia pogody, tak? Dużego nasłonecznienia?
Myślę, że między innymi też, no i braku konsultacji wczesnych.
Jak się o państwu dowiedzieli okoliczni mieszkańcy, to oni z daleka też jechali?
To było tak, że to my raczej staraliśmy jechać się do nich, więc odwiedzaliśmy pobliskie wioski, nie tylko szpital, ale też inne lokalizacje. No tak, jak już się dowiedzieli, że przyjeżdżamy, to po prostu kolejki były ogromne. Wychodziłem na zewnątrz i widziałem te kłótnie tych ludzi, to mówiłem spokojnie, czekajcie cierpliwie, obejrzymy wszystkich. No i kończyliśmy zazwyczaj około 80-90 osób do ostatniego pacjenta.
I teraz kiedy państwo wracacie? Jaki jest plan?
To już trzeba zapytać Stowarzyszenia dla Świata.
Ale rozumiem, że też pewnie pieniądze będą zbierane na te operacje, tak? Bo to wszystko kosztuje.
No miejmy taką nadzieję, że po prostu jeszcze, może w tym roku nie, ale w przyszłym roku powrócimy i po prostu zoperujemy te osoby, które konsultowaliśmy teraz.
Rozmawiamy o tym, co dalej, bo bardzo jest wiele miejsc, które wielu misjonarzy, którzy dowiedzieli się, że Stowarzyszenie dla Świata ma wolontariuszy, którzy chcą wyjeżdżać, więc marzy nam się już wyprawa taka większa, jeśli chodzi o przeprowadzanie operacji zaćmy. Chcielibyśmy taką wyprawę zorganizować jesienią do Republiki Środkowoafrykańskiej, ale myślimy też o Angolii, myślimy też o Kenii. Odezwał się też Madagaskar. Tych miejsc jest tak bardzo wiele. Zresztą ci wolontariusze, którzy wrócili, mówią o tym, jak bardzo ta pomoc jest potrzebna, jak bardzo wszyscy się cieszyli, że mogą spotkać okulistę. Dla niektórych to była w ogóle pierwsza wizyta w życiu, w całym życiu. Wizyta u okulisty. No wręcz dochodziło do takich bitew, które się rozgrywały w poczekalni, ponieważ kiedy ogłaszano limity pacjentów, bo doba ma tylko 24 godziny, to ludzie walczyli o to, aby dostać się do specjalisty.
Tu w Sierra Leone zdiagnozowani pacjenci, pewnie część musiałaby przejść operację, czy ta misja wróci?
Tak, z tego co mi wiadomo, jest 200 zdiagnozowanych pacjentów. Jeśli chodzi o przeprowadzanie operacji zaćmy, na razie o tym nie myślimy, ale to pewnie pieśń przyszłości i bardzo byśmy chcieli tam wrócić.
Kiedy? Na razie nie wiadomo.
Nie wiemy kiedy. Na razie mamy w planach Republikę Środkowoafrykańską. Zaczyna się ustawiać kolejka, jeśli chodzi o te wyprawy okulistyczne, ale również poszukiwani są stomatolodzy, poszukiwani są fizjoterapeuci. Bardzo prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem dla Świata przez naszą stronę www.dlaświata.pl. Jeśli ktoś jest specjalistą medycyny, a chciałby gdzieś wyjechać, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Znamy się na tym, potrafimy to robić. Na miejscu mamy ludzi, którzy również przez wszystko przeprowadzą.
Tym tematem kończymy. Zapraszamy za tydzień i na naszą stronę internetową Radio Poznan FM. Tam w zakładce audycje wszystkie poprzednie odcinki magazynu Na Zdrowie.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.